Radio Gdańsk. Gość popołudnia.
A jest nim Jakub Budzyński, prezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej. Rozmawia Anna Rębas.
Czym zajmuje się Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej, panie Jakubie?
Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej zajmuje się przede wszystkim promocją polskiego przemysłu związanego z morską energetyką wiatrową, właśnie jak sama nazwa wskazuje. A w repertuar działań, które realizujemy na tę rzecz, wchodzą działania związane z promocją naszego przemysłu w tak zwanym eksporcie, a więc promowanie naszych wytwórców i dostawców usług za granicą, ale również na rynku krajowym, lokalnym, w zderzeniu z ogromnym i rosnącym coraz bardziej zapotrzebowaniem na tego rodzaju produkcję, a to w związku z coraz bardziej dynamicznym rozwojem sektora offshore wind w naszym kraju, który jeszcze kilka lat temu zaledwie majaczył na horyzoncie. Myśmy wtedy już się zajmowali właśnie tego typu aktywnością, a w tej chwili potrzeba wspierania organicznego rozwoju krajowego przemysłu jest już na tyle widoczna i oczywista, że pozostaje nam te działania, zadania intensyfikować, jeśli chodzi o ich realizację, oraz dokładać do tego wspomnianego wcześniej repertuaru nowe instrumenty.
A jaki to był rok dla polskiej energetyki, morskiej energetyki wiatrowej? 2023.
Mówimy o skali polskiej, regionalnej, czy europejskiej, czy światowej?
Zacznijmy od regionu. Mhm.
No można powiedzieć, że był to rok pomyślny. Sam proces inwestycyjny, jeśli chodzi o morskie farmy wiatrowe, rozwój tego sektora od strony zarówno formalno-prawnej, regulacyjnej, jak i już od tej strony czysto inżynieryjnej związanej z budową, to jest oczywiście proces wieloletni. Trudno oczekiwać, że jeden rok, 365 dni przyniesie tak gigantyczne przełomy, które odcisną niezatarte piętno na rozwoju sektora. To był dobry rok, rok stabilnego rozwoju, przede wszystkim z punktu widzenia polskiego rynku. Zakończone zostały procedury lokalizacyjne, tak zwane procedury lokalizacyjne dla 10, dla 11 właściwie nowych obszarów w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Zakończone z takim rezultatem, że przyznano 10 nowych pozwoleń lokalizacyjnych, co skutkuje tym, że w tej chwili w Polsce mamy rozwijanych 19 bądź 20, zależy jak liczyć, projektów morskich farm wiatrowych o łącznej mocy blisko 18 gigawatów, 18 tysięcy megawatów.
A jakie to są regionalne te miejsca? Może pan wymienić te kilkanaście miejsc, o których pan mówi?
Tak, oczywiście. To są te już, można powiedzieć, dla naszej branży tradycyjnie wspominane tak zwane stoki Ławicy Słupskiej. Natomiast do tych jest to również, są to również stoki Ławicy Środkowej, czy Ławicy Północnej. Natomiast do tego dochodzą jeszcze nowe obszary położone na tak zwanej Ławicy Odrzanej.
My mówimy obszary o wodzie.
Mówimy o wodzie cały czas, tak. Może odniosę się do punktów geograficznych na lądzie. Będzie łatwiej naszym słuchaczom sobie to wyobrazić. To są obszary położone mniej więcej w linii prostej od rejonu Kołobrzegu, Mrzeżyna, najbardziej na zachód, potem rejon Ustki, Łeby i na końcu w linii prostej na północ od Władysławowa.
Jak prezentują się te najbardziej ambitne harmonogramy powstawania instalacji offshore wind na Morzu Bałtyckim? Chciałam zapytać o to, bo to też ludzi interesuje i oczywiście mówimy cały czas o naszym regionie, czyli ta woda i ten ląd. Może poszeregujmy jeszcze.
Jasne. Właściwie należy brać wszystko w jeden nawias. To jest jeden zespół, można powiedzieć, infrastrukturalny. Ta część lądowa przyłącza oraz cała część morska, czyli ta, która jest najbardziej spektakularna, jest sercem infrastruktury morskiej farmy wiatrowej. Niemniej jednak, wracając do sedna, do pani pytania, tutaj trzeba powiedzieć, że 26 rok to będzie ten okres, 2026 rok to będzie okres już funkcjonowania w pełni oddanych do użytku, mam nadzieję, pierwszych morskich farm wiatrowych, konkretnych projektów. 25 rok to już będzie takie zdecydowane uruchomienie procesów budowlanych, tych najbardziej spektakularnych procesów odbywających się na morzu, ponieważ na lądzie te procesy już w tej chwili trwają. Elementy infrastruktury przyłączeniowej lądowej są na bieżąco budowane przez polskich inwestorów, tudzież uzyskiwane są na rzecz budowy tej infrastruktury odpowiednie pozwolenia, decyzje, uzgodnienia i tak dalej.
My jesienią rozmawialiśmy na temat budowy fabryki wież wiatrowych. Na jakim jest etapie budowa tej fabryki?
Najogólniej rzecz ujmując, można powiedzieć, że ta inwestycja jest na etapie przygotowawczym. Myślę, że w ciągu kilku miesięcy od dzisiejszej naszej rozmowy ruszy na dobre proces budowlany, proces inwestycyjny taki w najbardziej namacalnej formie.
A powiedzmy, kto to zbuduje i gdzie?
Jest to wspólna inwestycja podmiotu hiszpańskiego o nazwie Gieri oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu, a zatem spółki kontrolowanej przez Skarb Państwa, przez rząd. Będzie to fabryka morskich wież wiatrowych, a więc tak zwanych masztów, niektórzy tak to określają, dla generatorów, dla turbin wiatrowych jako takich. Inwestycja powstanie na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej, czy też obecnie, bo spółka w tej chwili też tak się nazywa, na Ostrowiu w Gdańsku. Śmiem twierdzić, że będzie to gigantyczna inwestycja, która na trwałe wpisze się w krajobraz przemysłowy Trójmiasta i z pewnością zmieni go na plus. Tutaj akurat w tym wypadku mówimy o wieżach wiatrowych, czyli elementach konstrukcyjnych, które podpierają właściwy generator. Natomiast jeżeli mówimy o turbinach, o generatorach, to one będą z kolei produkowane w Szczecinie. Między innymi na terenach spółki ST3 Offshore z wykorzystaniem częściowej infrastruktury, która jeszcze nie tak dawno służyła do produkcji elementów konstrukcji wsporczych dla morskich farm wiatrowych, czyli tak zwanych fundamentów, a będą to turbiny, generatory o mocach właśnie rzędu 15 MW i więcej.
To na terenie Stoczni Gdańskiej, rozumiem, w 2025 roku rozpocznie się produkcja.
Tak, inwestor ma taki plan i ogłosił go publicznie. 2025 rok, mniej więcej przełom pierwszego i drugiego kwartału, ruszy produkcja, właściwa produkcja elementów.
A co dla naszego regionu, dla Gdańska konkretnie oznaczać może budowa takiej fabryki?
Z pewnością będzie to skokowy przyrost miejsc pracy, dobrze płatnych miejsc pracy dla wykwalifikowanych pracowników, na przykład takich jak spawacze oraz innych specjalizacji związanych z produkcją stoczniową, wielkogabarytową produkcją konstrukcji stalowych. Co za tym idzie, będzie to oczywiście bardzo odczuwalne dla budżetu zarówno miasta, regionu, jak i w konsekwencji Skarbu Państwa. Podniesie to z pewnością atrakcyjność naszego regionu jako pracodawcy, jako miejsca, w którym warto rozwijać się życiowo, osobiście, zawodowo oraz do którego warto za tą tak zwaną pracą przyjeżdżać też.
Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej też śledzi postępy w budowie centrum offshore na twierdzy Wisłoujście.
Naturalnie, jak najbardziej. To jest jeden z flagowych projektów polskiego przemysłu offshore, tak już mówiąc bardzo pompatycznie, górnolotnie można powiedzieć. Mamy, że tak powiem, ustawiony radar również na tę inwestycję. Śledzimy ją i trzymam za nią kciuki. Tutaj inwestorem jest Uniwersytet Morski w Gdyni za pośrednictwem Instytutu Morskiego. Z tego co wiemy, postępy na inwestycji są zadowalające i będzie ona raczej zrealizowana planowo i w terminie.
Dzisiaj musicie sprostać wyzwaniom. Jakie to problemy, jakie to wyzwania na 2024 rok, kończąc, podsumowując naszą rozmowę?
Z pewnością tak, tutaj, jeżeli chodzi o sam sektor jako taki, to z pewnością tutaj bardzo duża doza odpowiedzialności za powodzenie procesu inwestycyjnego leży paradoksalnie po stronie lądowej, po stronie operatora sieci przesyłowych PSE, Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA, które jako inwestor są odpowiedzialne za zrealizowanie tej lądowej części infrastruktury przesyłowej, podkreślam. Tutaj północna część naszego kraju jest infrastrukturalnie pod kątem przesyłu energii niedostosowana wciąż jeszcze do odbioru tak wysokiego wolumenu mocy, czy wolumenu energii wyprodukowanej właśnie na morzu, na północy. Zatem wyzwaniem jest planowa realizacja, kontynuacja realizacji tej inwestycji, ponieważ plan rozwoju sieci przesyłowych przewiduje już kompletną inwestycję w horyzoncie 2030-35 roku. Natomiast 2024 rok będzie na pewno ważny z tego punktu widzenia, żeby te inwestycje szły po prostu planowo do przodu. Ponadto oczywiście mamy jako branża, jako przemysł offshore wind w Polsce kilka takich flagowych projektów, o których o niektórych z nich możemy już mówić głośno, niektórych jeszcze wolałbym troszkę po cichu, żeby nie zapeszyć. Natomiast jest kilka takich inwestycji z inicjatywy właśnie naszych firm, członków wspierających, realizowanych, za które bardzo mocno trzymamy kciuki. Mamy na myśli tutaj chociażby uruchomienie produkcji w pełni wyposażonych morskich stacji transformatorowych w Gdyni, w Stoczni Krist, czy kilka innych ciut mniejszych projektów, które będą bez wątpienia miały istotny wpływ, mam nadzieję, że pozytywny wpływ, na rozwój rozwój właśnie przemysłu morskiej energetyki wiatrowej w naszym kraju.
A jak wygląda zainteresowanie nowego rządu do państwa działań?
Z pewnością to zainteresowanie jest oczywiście, natomiast...
Czy rozmawialiście już?
To jest jeszcze za wcześnie. Rząd sformułował się dopiero, czy konstytuował się dopiero w połowie grudnia. Po drodze mieliśmy święta, nowy rok, także de facto dopiero teraz ruszamy do pracy i mam nadzieję, że to zainteresowanie rządu, czy członków rządu, ale również na poziomie parlamentarnym, który bez wątpienia występuje, obserwujemy to również, no, przykuje się w niedługim czasie również na harmonijną współpracę z takimi organizacjami jak nasza.
To bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję bardzo.
Radio Gdańsk. Gość popołudnia.